Czasem jesteśmy rozczarowani Bogiem, bo nie działa On tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Młoda matka wspomina, jak jej radość zamieniła się w zgorzknienie i smutek, kiedy urodziła dziecko z rozszczepem kręgosłupa. Ze łzami w oczach opisuje, jak koszty leczenia pochłonęły wszystkie ich domowe oszczędności, a mąż, zazdrosny o czas, jaki spędzała z chorym dzieckiem, zostawił ich. Gdy życie wokół niej zadawało cios za ciosem, ona zaczęła wątpić w to, w co kiedyś wierzyła. Zaczęła wątpić w dobrego, kochającego Boga. Albo Marek, on robił wszystko, co mógł, aby jego rodzice się nie rozwiedli. Opowiada, jak na uniwersytecie, gdzie studiował, został chrześcijaninem, jak miał entuzjazm, jak wierzył w to, że Bóg troszczy się o wszystko, jak modlił się do Niego dzień i noc, aby jego rodzice znowu byli razem. A nawet na jakiś czas zostawił też szkołę, by pojechać i pomóc scalić swoją rodzinę, ratować ją. Ale jego rodzice się rozeszli i to było pierwsze jego gorzkie doświadczenie niewysłuchanej modlitwy, jak opowiada. Ano w takich chwilach właśnie głośno wołamy do Boga, gdzie jesteś, gdy patrzymy, jak umierają męczeni nasi bliscy? Dlaczego nie grzmisz, gdy widzimy, jak inni krzywdzą innych? Albo dlaczego milczysz, gdy w życiu nam się nie układa i nie wiemy, dokąd pójść? A jednak w tych samych chwilach, gdy nie słyszymy Jego odpowiedzi i nie widzimy, że zrobił to, co prosiliśmy, czujemy smutek i rozczarowanie. Wtedy łatwo zamknąć się w relacji z Bogiem, mówiąc, po co? Patrząc na Biblię leżącą na biurku albo gdy zbliża się pora wyjścia na nabożeństwo. Po co być wiernym żonie, mężowi? Po co być uczciwym, pomagać innym, kochać, nie pić czy nie palić? Po co? A czasem blisko jest do tego, by zrobić ten ostatni krok i w relacji z Bogiem powiedzieć, wystarczy, to już koniec. Ale jednak w takich chwilach, jakoś paradoksalnie też, często bronimy się przed takimi krokami i próbujemy znaleźć odpowiedź na to, w czym tak naprawdę tkwi nasza ta tajemnica naszej relacji z Bogiem, co tak naprawdę jest podstawą naszej wiary. Szukamy tych odpowiedzi, bo mimo wszystko chcemy w jakiś sposób ocalić tą naszą relację z Panem Bogiem. I to najlepsze, co w takich chwilach możemy zrobić. Warto pytać, a nawet trzeba, na czym opiera się nasza wiara, bo Bóg ma na to odpowiedź. A tę odpowiedź możemy znaleźć w ostatnim rozdziale Ewangelii Marka. Zatem posłuchajmy. Gdy Jezus powstał z martwych, wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim byli, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, gdy usłyszeli, że on żyje i był przez nią widziany, nie uwierzyli. Potem w innej postaci ukazał się dwóm spośród nich w drodze do wsi. Wrócili oni i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Później zaś ukazał się im 11, gdy siedzieli przy stole. Kiedy Jezus zmartwychwstał, dokonał się największy cud w historii świata. A jednak, gdy wieść o Jego zmartwychwstaniu dociera do Jego uczniów, oni wciąż siedzą smutni, pogrążeni w beznadziei, płaczą, bo tak naprawdę nie wierzą, że ich mistrz zabity na krzyżu zmartwychwstał. Jak słyszeliśmy, zachowują ogromny dystans, ogromną rezerwę wobec świadectwa, które przyniosła im kobieta. Ale to świadectwo kobiety i trudno się dziwić, bo w tamtych czasach było to jakby w kulturę wpisane, że kobieta nie była wiarygodnym źródłem informacji. Ale jej świadectwo potwierdzili też dwaj z uczniów i okazuje się, że im też nie uwierzyli. Nie uwierzyli, bo pod ciężarem tego, co właśnie przeżywali, gdzieś głęboko kryło się rozczarowanie Bogiem. Ten, w którym pokładali takie nadzieje, nadzieje, które wykraczały nawet poza ziemskie życie, sięgały wieczności, umarł jako zwykły śmiertelnik, a nawet gorzej, jako złoczyńca skazany i zabity w sposób, w jaki ginęli najgorsi przestępcy. A nie uwierzyli też z innego powodu, bo czasem tak jest, gdy przychodzi nam zmierzyć się z jakąś trudną prawdą o sobie, o świecie, o innych ludziach, to wtedy rodzi się w nas jakiś taki dziwny upór serca, które nie pozwala nam uwierzyć, mimo że słyszymy świadków, widzimy dowody czy dotykamy rzeczy. Wtedy bywamy często podobni do upartej mamy, która nie wierzy, że jej dziecko w szkole uderzyło inne, mimo że wszyscy to widzieli i ono samo się do tego przyznało. Albo bywamy jak wszyscy uparci ci, którzy nie potrafią uwierzyć w swój błąd mimo faktów, dokumentów czy zeznań świadków. I właśnie taki upór serca, jaki zrodził się w uczniach, nie pozwolił im uwierzyć, choć tym razem w najpiękniejszą prawdę, to niesamowicie trudną prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. Znali Jezusa, widzieli Jego cuda, sami od Niego na własne uszy słyszeli, że zmartwychwstanie i nie wierzyli w to, co teraz potwierdziła nie tylko kobieta, ale dwaj z nich, którym w drodze do wsi, do Emaus, ukazał się w jakże charakterystyczny sposób. Oni ten sposób znali, bo usiadł z nimi, wyjaśniał im pisma i łamał dla nich chleb. Nie uwierzyli. Trudno im było uwierzyć, bo wiara w zmartwychwstanie jest trudna. Można widzieć, dotykać, rozmawiać, a jednocześnie kręcić głową z niedowierzaniem. Niegdyś i nam trudno było uwierzyć, tak jak nie potrafią dziś w to uwierzyć ci, których przecież często zapraszamy na nasze wyjazdy, spotkania czy nabożeństwa. Nie chcą nawet dać się zaprosić, a kiedy już przyjdą i posłuchają Bożego Słowa, popatrzą na wierzących, jak dają cześć Bogu, jak się modlą, mówią, że to nie dla nich, że to jakaś sekta, że to niepotrzebne. Właśnie, bo wiara w zmartwychwstanie jest trudna. Można widzieć, dotykać, rozmawiać, a jednocześnie kręcić z niedowierzaniem głową. Dlaczego? A może dlatego, że zmartwychwstanie Jezusa to największy znak Bożej mocy i choć trudne do uwierzenia, stanowi fundament naszej wiary. Skoro tak trudno uwierzyć, skąd więc biorą się wierzący? A dlaczego wielu z nas kiedyś uwierzyło, doświadczyło mocy w swoim życiu zmartwychwstałego Jezusa? Posłuchajmy dalej. Wtedy ostro zganił ich za niewiarę oraz upór serca, ponieważ nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. Widzimy, że Jezus właśnie gani co? Tą niewiarę, za którą kryje się ten upór serca, o którym słyszeliśmy, któremu poddali się uczniowie. Ale dalej czytamy tak. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Popatrzcie, choć Jezus gani niewiarę i upór serca swoich uczniów, nie obraża się na nich. Wie, że to trudna prawda i przychodzi po co? Przychodzi po to, by ich umocnić, pocieszyć swoją obecnością. Wie, że trudno im uwierzyć, bo świadkami zmartwychwstania nie byli. I trudno uwierzyć będzie każdemu, kto przed taką prawdą stanie. Dlatego przychodzi, by mogli zobaczyć i usłyszeć i stać się świadkami zmartwychwstałego Jezusa. mimo że świadkami zmartwychwstania nie byli. A gdy Jezus zobaczył, jaką moc otrzymali, kiedy go zobaczyli, kiedy go usłyszeli, wyznacza im zadania. I słyszeliśmy, tak jak Maria Magdalena, tak jak dwaj pozostali uczniowie, oni otrzymują zadanie. Mają iść, wyjść wreszcie z tego zamkniętego pomieszczenia, wstać od stołu, wyjść w świat i głosić to, że Jezus zmartwychwstał i żyje wszędzie na całym świecie. My też uwierzyliśmy w trudną prawdę o zmartwychwstaniu. Wtedy, pewnie pamiętacie te momenty, kiedy sami staliśmy się osobiście świadkami Jezusa zmartwychwstałego, kiedy nastąpił ten moment, kiedy wreszcie go spotkaliśmy w swoim życiu. Kiedy przebaczył nam grzechy i dał nam nowe, jakże inne życie. Pewnego wieczoru mój znajomy, który w ośrodku uzależnień, którego terapia w ośrodku uzależnień zbliżała się już ku końcowi, zasmucony poprosił swojego terapeutę, który był też pastorem, o rozmowę. Opowiedział, że zazdrości swoim kolegom, którzy z uwikłanych w nałogi sceptyków stali się trzeźwymi ludźmi, nowonarodzonymi, rozkochanymi w Bogu. Zazdrości, bo widzi, że oni naprawdę spotkali Jezusa, nie tylko układają sobie życie na nowo, ale potrafią z Nim rozmawiać w jakże niesamowity sposób, tak jak oddawaliby cześć jakiejś realnie, prawdziwie istniejącej osobie. On patrzy na nich z podziwem, ale ze smutkiem, bo czuje, że on tego nie ma. Pastorze zapytał, dlaczego ja nie spotkałem Jezusa? Dlaczego on do mnie nie przyszedł? A ten pastor po chwili milczenia zapytał go, co czujesz, kiedy myślisz teraz o swojej żonie? A on odpowiedział, tęsknię i nie mogę się doczekać, kiedy do niej wrócę. A co myślałeś o niej pół roku temu w takie wieczory jak ten dziś? Nie myślałem o niej. Myślałem o kumplach i o wódce, którą z nimi wypiję. A potem powiedział pastor, a teraz pomyśl o swoich dzieciach. Co czujesz? Kocham, tęsknię i każdego dnia myślę, jak i czy zdołam im wynagrodzić za dane krzywdy. A co myślałeś pół roku temu, w takie wieczory jak ten dzisiaj? Nie myślałem o nich wcale, myślałem o kumplach i o tym, kiedy napiję się z nimi wódki. A pastor powiedział, teraz pomyśl o Panu Bogu, co o Nim myślisz? Myślę o Nim, odkąd tu trafiłem, każdego dnia. A co myślałeś jeszcze pół roku temu, w taki wieczór jak ten? Nie był dla mnie ważny, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że istnieje. I gdy powiedział te słowa, rozpłakał się jak dziecko, a to był ten moment, kiedy zrozumiał, że jest innym człowiekiem. Pół roku temu był kimś innym, a teraz jest nowym, nowonarodzonym człowiekiem. I to nie dzięki swojej mocy, bo tyle razy próbował i nic nie wychodziło, ale to dzięki Chrystusowi, o którym tyle słyszał podczas swojej terapii. I dlatego wtedy zaprosił go do swojego życia, poprosił pastora o chrzest, bo to był ten moment, w którym uwierzył, to znaczy osobiście spotkał Chrystusa zmartwychwstałego i doświadczył Jego miłości. Bo tak jest i dobrze o tym wiemy, że gdy spotkasz Jezusa osobiście, uwierzysz, że On zmartwychwstał i sam doświadczysz nowego życia. Pewnie uśmiechamy się z wdzięcznością, wspominając ten moment naszego nawrócenia, ten entuzjazm, te chwile, gdy spotkaliśmy Jezusa, który przebaczył nam grzechy, gdy przyjęliśmy chrzest i staliśmy się nowym człowiekiem. Uśmiechamy się, bo wiemy, że należymy do grona tych, o których Jezus dzisiaj powiedział, że jeśli uwierzą i przyjmą chrzest, będą zbawieni. Ale nieraz ten uśmiech na naszych twarzach przygasa, gdy pomyślimy o tych, o których też Jezus dzisiaj powiedział, jeśli nie uwierzą, będą potępieni. A nieraz ten uśmiech gaśnie zupełnie na naszych twarzach, kiedy uświadomimy sobie, że to nas Jezus posyła, byśmy niewierzącym pomogli uwierzyć. Bo gdy patrzymy na ogrom nieprawości i biedy w świecie ludzi żyjących bez Boga, to nieraz mogą opaść nam ręce. Jak to wszystko zmienić? Jak naprawić? Jak pomóc im się zmienić, poznać Chrystusa? To prawda. Przerasta to nasze ludzkie siły i nasze ludzkie możliwości, ale nie jesteśmy skazani tylko na siebie. Bo dzisiejsza Ewangelia mówi też o wielkich cudach, niesamowitych rzeczach, prawdziwej ewangelizacji z mocą i wskazuje też na źródła tej mocy. Zatem posłuchajmy, co dalej pisze Marek. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Popatrzcie, sam Bóg współdziała z apostołami i sam Bóg jest źródłem cudów, których oni dokonują. Ale Bóg objawiał swą moc nie tylko też przez nich, bo zanim wyszli, by głosić, Jezus oznajmił, że ci, którzy uwierzą, nie tylko zostaną zbawieni, ale jeszcze żyjąc tu na ziemi, otrzymają niezwykłą moc. Zatem posłuchajmy. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdy nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Dziś chrześcijanie w różny sposób rozumieją te słowa Jezusa. Są tacy, którzy odbierają je naprawdę dosłownie. Kościół Jezusowy ze znakami to jeden z wielu w Stanach Zjednoczonych, w którym podczas nabożeństw wierni piją strychninę i tańczą obwieszeni grzechotnikami. Ale węże kąsają, a strychnina jest trucizną, więc umierają, odmawiając wezwania lekarza, bo to oznaczałoby dla nich utratę w moc Ducha Świętego. A gdy kiedyś zrobiono badania statystyczne, okazało się, że najwięcej pogrzebów odnotowano właśnie w kościołach tak zwanych wężowników, a tych kościołów jest ponad setka. Często więc możemy spotkać wierzących, którym wydaje się, że Bóg powołał ich do tego, by całe życie brali węże do rąk, wyrzucali demony, uzdrawiali, prorokowali czy mówili językami. I nie trzeba sięgać Stanów. Kilka miesięcy temu, czy miesiąc temu nawet u nas w Polsce, w Warszawie, kiedy na ulicy człowiek starszy miał zawał serca, chrześcijanie z jednego kościoła odganiali służby medyczne, nie pozwalali zadzwonić po karetkę pogotowia, bo myśleli, że mają dar i próbowali wyrzucać demony i uzdrawiać tego człowieka. A w świetle Biblii te słowa Jezusa tak naprawdę oznaczają zupełnie coś innego. Cuda czynione przez apostołów miały być znakiem nadejścia Bożego Królestwa i dowodem na to, że oni kontynuują naukę Jezusa. Kiedy Jezus czynił znaki i cuda, to było wypełnieniem zapowiedzi Starego Testamentu o Mesjaszu, który ma nadejść. A zaś Jezus, gdy posyła uczniów i mówi, że takie znaki będą im towarzyszyć, bo oni kontynuują to, co on zaczął. Nie tylko wysyła więc z misją ich, ale też są takie chwile, kiedy wyposaża ich w moc i to szczególną moc, nawet tą spektakularną. I czytamy opisy w Bożym Słowie, kiedy na przykład Paweł jako rozbitek wylądował na Malcie, Nie szukał jadowitych węży po to, żeby go kąsały i by udowadniać wszystkim, że on wierzy w prawdziwego Boga i ma moc. Ale to zdarzenie, które miało miejsce, to żmija, która wypełzła z chrustu, który wrzucał do ognia, ugryzła go w rękę. A kiedy Paweł otrząsnął ją z powrotem w ogień i poszedł spać i obudził się rano, jakby nic się nie stało, to pozostali rozbitkowie byli pełni wrażenia i prawie chcieli okrzyknąć go Bogiem. Ale on nie planował tego. Nie planował w ogóle, by zostać rozbitkiem. Nie planował, by głosić Ewangelię na Malcie właśnie w taki sposób, biorąc rękę, węże w ręce i tańczyć z nimi i dać się kąsać. Ale to Bóg chciał, że kiedy Paweł nawet już płynął do Rzymu, do więzienia, by oddać życie, to nawet Bóg wykorzystał ten moment, kiedy stał się rozbitkiem, bo Bóg chciał, żeby tam na Malcie powstał Kościół i by ludzie usłyszeli dobrą nowinę o Chrystusie, tym bardziej, kiedy trafił im się taki ewangelizator jak apostoł Paweł. Zresztą do dziś ponoć na Malcie, mówi się wierszyk, na Malcie Pawła pogryzły żmije, one zdechły, a Paweł żyje. A gdy Paweł i Piotr wskrzeszali zmarłych, to by zamaskować doniosłość swoich cudów i uniknąć uwagi i zaszczytów, które spłynęłyby na nich za ich sprawą, jeden kazał wyjść wszystkim z pomieszczenia, gdzie leżała umarła Tabita, a drugi, kiedy młody chłopiec z trzeciego piętra wypadł i zginął, słuchając być może za długo przemawiającego Pawła, on podszedł i biorąc go w objęcia, mówił wszystkim: nie bójcie się, nic nie stało, on żyje. A gdy dokonały się cuda wskrzeszenia, gdy umarli ożyli, oni dalej głosili Ewangelię, a cuda, których Bóg przez nich dokonał, sprawiły, że wielu uwierzyło. Więc popatrzmy, kiedy apostołowie głosili Ewangelię, to Bóg czynił znaki, to On wybierał moment. I nawet spektakularne czynił znaki po to, by Jego misja głoszenia Bożego Królestwa była kontynuowana i by nic nie stało na przeszkodzie w nawracaniu wierzących i wzmacnianiu wiary u wierzących. I tak było kiedyś i tak jest dzisiaj. Gdy Joyce poznała Jezusa, zaczęła głosić go innym. Z mężem wyjechała na misję do Gwatemali, ale po czasie wróciła do swojego domu i kościoła w Missouri. Jednak jej misja, którą rozpoczęła tam w Gwatemali, stała się misją, którą kontynuuje i kontynuować będzie, dopóki będzie żyć. Otóż tam w Gwatemali stała, wraz z mężem, stali się rodzicami dla Johna, którego adoptowali, gdy miał 5 miesięcy i był sierotą. A John, gdy miał 14 lat, gdy załamał się pod nim lód na jeziorze, okazało się, że on jedyny tego nie przeżył. Do zdarzenia doszło, gdy grał z kolegami w hokeja. Przez kilkanaście minut przebywał pod wodą, a kiedy przywieziono go do szpitala, był nieprzytomny. A potem po 45-minutowej reanimacji, gdy jego organizm nie reagował i poszarzał, lekarze pozwolili wejść Joyce, by pożegnała się ze swoim synem. A kiedy weszła do środka, dotknęła jego zimnych, szarych stóp, zaczęła płakać i głośno, tak że wszyscy słyszeli, wołać do Boga, modlić się i błagała Boga i Ducha Świętego, by zwrócili Johnowi życie. A po chwili komputer monitorujący funkcję zdrowia Johna zaczął migać. Pielęgniarka, która zajmowała się chłopcem, przyłożyła palce, by sprawdzić puls. Jak później powiedziała Joyce, jakaś nieznana siła odepchnęła ją, a serce Johna zaczęło bić. I chociaż lekarze mówili później w kolejnej klinice, że mózg ich syna na stale został uszkodzony i John prawdopodobnie nigdy nie odzyska sprawności, diagnozy okazały się błędne, bo po kilkunastu dniach John wyszedł ze szpitala o własnych siłach. Dziś Joyce jeszcze bardziej rozkochała się w misji głoszenia Bożego słowa i mimo, że robi mnóstwo rzeczy na co dzień, które sprawiają jej przyjemność, najbardziej uwielbia przemawiać przed ludźmi i opowiadać o tym, co Bóg zrobił dla niej i dla jej rodziny i co wciąż robi. A aby zaś tę dobrą nowinę głosić wszystkim i wszędzie, tak jak prosił o to Jezus, Joyce postanowiła opisać swoją historię i tak powstała książka zatytułowana Niemożliwe, cudowna opowieść o wierze matki i zmartwychwstaniu jej dziecka. A my dzisiaj możemy czytać tą książkę, nawet obejrzeć film oparty na faktach. Ta wiara matki oraz zmartwychwstanie jej syna to cuda, które Bóg pozwolił oglądać nie tylko najbliższym 4 lata temu w St. Charles w Missouri, ale o wiele większe cuda Bóg pozwolił i wciąż pozwala oglądać ludziom na całym świecie. Bo dzięki wierze i świadectwu Joyce oraz znaku Bożej mocy, jakiego Bóg wtedy dokonał, nie tylko 4 pracowników szpitala oddało swoje życie Jezusowi, ale wciąż robią to kolejni ludzie na całym świecie, którzy słuchają jej samej, czytają jej książkę czy oglądają film, który został na jej podstawie nakręcony. Popatrzcie, misję Joyce, głoszenia Jezusa w Gwatemali, Bóg uczynił misją głoszenia Go na całym świecie i dlatego nie tylko potwierdził ją cudem przywrócenia życia jej synowi, ale potwierdził i wciąż potwierdza największym cudem, jakiego możemy doświadczyć, cudem powstania do nowego życia z Chrystusem. I to dzieje się nieustannie. Jeśli więc czasem bywasz rozczarowany Bogiem i pytasz, gdzie jest, dlaczego nie grzmi, dlaczego milczy, to być może dlatego, że ciągle prosisz, by On zrobił coś dla ciebie, objawił swoją moc. A może nie pytasz w ogóle, co ty możesz zrobić dla Niego. Dlatego zamiast pragnąć oglądać, jak Bóg działa z mocą, zacznij Go głosić innym, a zobaczysz, jak Jego moc działa przez ciebie i w tych, którzy Go poznali. Te i wiele innych znaków cudownej Bożej mocy możemy oglądać wtedy, gdy zaczniemy głosić Go innym. Ciekawe, dlaczego głoszenie dobrej nowiny innym jest aż tak ważne dla Jezusa, że gotów jest On właśnie wtedy czynić największe znaki, o których słyszeliśmy, a które tak często stają się powodem naszego rozczarowania, gdy o nie prosimy, a Bóg ich nie czyni. Dlaczego akurat głoszenie? Więc posłuchajmy dalej. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. W życiu do powiedzenia i do zrobienia każdy z nas ma wiele ważnych rzeczy. Ale kiedy kończy się nasz czas, często na sam koniec chcemy powiedzieć to, co jest najważniejsze, co dotyczy rzeczy najważniejszych. To wtedy zazwyczaj spisujemy ostatni testament, formułujemy ostatnią wolę, czy wypowiadamy ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, ostatnia wola, najważniejsza dla Jezusa, jaką Jezus zostawia swoim uczniom i każdemu z nas, jest to, byśmy głosili dobrą nowinę o zbawieniu. To ostatnie słowa. Po nich wstąpił do nieba. Jako więc uczniowie Jezusa mamy głosić, że On pokonał grzech, zmartwychwstał i czeka na nas w niebie, to znaczy w Bożym Królestwie, w którym Bóg przygotował nam ostatni i najważniejszy cel naszego życia, jakim jest życie wieczne w Jego bliskości. Dlatego głoś, że Jezus zmartwychwstał i żyje, bo tak jak zmartwychwstanie jest największym cudem w historii, tak największym cudem, jakiego możemy doświadczyć, jest powstanie do nowego życia z Chrystusem.